Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Naszym gościem teraz Robert Bagiński, dziennikarz, analityk, portal tematypolityczne.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Mamy te zliczenia wczesnych głosowań, oczywiście nie z każdego stanu, bo część stanów przeprowadza, ale nie podaje dopiero. Część stanów otwiera te pakiety, które przyszły wcześniej po zamknięciu lokali wyborczych. Zdaje się, tak jest w Pensylwanii, więc tam dopiero się zliczy jedne głosy, dopiero potem te korespondencyjne, więc wynik będzie odpowiednio później. Co stanę, co hrabstwo, czasami to inny obyczaj, nie jest to proste, nie jest to łatwe do ogarnięcia także dla nas, dla dziennikarzy. Jak pan redaktor patrzy na te wyniki i też w ogóle na tą procedurę wyborczą i ten proces wyborczy, gdzie on zaprowadzi Stany Zjednoczone?
No myślę, że na ten temat to dzisiaj główkują najtęższe głowy w Europie, na świecie, w Stanach Zjednoczonych i pewnie każda godzina, każda kolejna odsłona tych wyborów, no to będą przede wszystkim emocje, bo do ostatniej chwili walka pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris była bardzo wyrównana w niektórych stanach. Te przepływy w zależności od dnia, w zależności od wieców, w zależności od wywiadu lub rzuconego w przestrzeń publiczną hasła, one przepływały w bardzo różny sposób. Wspomnę tylko o na przykład Afroamerykanach, czy też na przykład katolikach po niefortunnej wypowiedzi Kamali Harris. Więc no, to są najciekawsze wybory w ostatnich latach, dekadach, bo po pierwsze są aż tak bardzo wyrównane, a po drugie no stawka jest bardzo wysoka, oczywiście dla Stanów Zjednoczonych i dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale również dla całego świata, bo wybory amerykańskie nigdy nie są tylko wyborami amerykańskimi.
Nie są, są wyborami ogólnoświatowymi, no, może bez przesady, ale dla świata zachodu to jest bardzo, są bardzo ważne wybory, a także dla tych głównych mocarstw, które w tym koncercie globalnym uczestniczą. To rzecz jasna i oczywista, panie redaktorze, a dla Unii Europejskiej? Bo my w Polsce to mniej więcej wiemy, kto komu kibicuje, to nie jest trudne do rozgryzienia. A jak Bruksela, jak wiodące państwa poza Polską, wiodące Unii Europejskiej, starają się odnosić do tych wyborów?
No bezdyskusyjnie tutaj chyba nawet Unia Europejska nie kryje tego, że ochoczo i z wielką radością przyjęłaby ewentualną wygraną Kamali Harris. O tym się mówiło od miesięcy, nawet w kontekście nominacji przecież dla Marka Rutte na stanowisko szefa NATO, sekretarza generalnego. I wtedy padała już argumentacja, że chodzi o to, że on potrafi komunikować się w sposób właściwy z Donaldem Trumpem. No dla Unii Europejskiej wygrana Donalda Trumpa na pewno nie byłaby dobrym sygnałem i czymś dobrym w związku z tym, co od lat próbuje implementować na kontynencie. I chodzi tu o bardzo różne rzeczy, począwszy od tej religii ekologicznej, poprzez regulacje gospodarcze, poprzez kwestie szeroko pojętej obyczajowości, ale również kwestie bezpieczeństwa, które no dla nas przecież są szczególnie ważne i w kontekście tutaj wojny na Ukrainie. Więc Unia Europejska chyba obok Chin i Rosji chyba w sposób szczególny spogląda na te wybory. No i zobaczymy. No, wszyscy czekamy, jaki będzie wynik.
Wszyscy czekają. Jeżeli wygra Donald Trump, to dla Unii Europejskiej mogą to być kłopoty. Donald Trump zapowiada wprowadzenie ceł na handel między Unią Europejską a Stanami. Na ile to w Brukseli powoduje pewne niepokoje i rozedrganie, bo no, mimo wszystko jednak Unia czasami jeszcze na gospodarkę i na wskaźniki gospodarcze patrzy, nie tylko na ideologię.
Tak, cła stały się w ostatnim czasie bardzo szeroko poruszanym tematem. Najpierw w kontekście właśnie ceł nałożonych na samochody z Chin, a teraz właśnie w kontekście tego, co mówi Donald Trump. Ale przecież są też inne tematy, które będą miały bardzo bezpośredni wpływ na sytuację w Unii Europejskiej. Weźmy choćby to hasło, które niemal na każdym wiecu powtarzał Donald Trump. Drill, baby, drill, tak? COP. I to jest zapowiedź strategii, która będzie miała niebagatelny wpływ na sytuację w Europie. No po pierwsze sposób taki bardzo realny, twardy, no bo zwiększenie jednak wydobycia gazu łupkowego i ropy, no będzie miało konkretny wpływ na ceny tego surowca i jego dostępność również w Europie. Ale będzie to również miało taki wpływ, powiedziałbym, kontekstowy, czyli taki będzie to jasny sygnał do Europy i Unii Europejskiej. Ja tu świadomie oddzielam te rzeczy, bo nie zawsze to, co robi Unia Europejska, jest dobre dla Europy, że USA nie zamierzają realizować tych dogmatów religii ekologicznej, kładąc na ołtarzu gospodarkę, życie obywateli. I to samo tak kontekstowo zostanie zakomunikowane właśnie, myślę, że też w obszarze to, co powiedziałem wcześniej, ideologicznym, tak? Mam tutaj na myśli te wszystkie wątki związane z ideologią woke. Więc nie tylko gospodarka, ale również kwestie ekologiczne, no i kwestie również obyczajowe. No to wszystko, jeżeli wygrałby Donald Trump, z pewnością w Unii Europejskiej zostanie przemyślane na nowo, no bo tego będą oczekiwały społeczeństwa, które zobaczą, że skoro można tam i dzieje się to, no to sorry, dlaczego nie tutaj?
A to jest też pytanie w takim wypadku, co ewentualna i bardzo możliwa wygrana Donalda Trumpa oznacza dla kluczowego, dla kluczowej polityki, która spaja de facto obecną elitę i establishment urzędniczy Unii Europejskiej, czyli Zielonego Ładu i polityki klimatycznej. No bez tego trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek jeszcze łączyło mandarynów z Brukseli. Jeżeli rzeczywiście Ameryka zacznie wydobywać, zacznie kopać, zacznie odchodzić od najbardziej rygorystycznych wymagań klimatycznych, to czy system europejski jeszcze się utrzyma w ogóle?
No to jest zasadnicze pytanie, czy wygrana ewentualna, oczywiście cały czas o takiej mówimy, Donalda Trumpa, nie będzie pierwszym takim dużym, mocnym wzruszeniem fundamentów Unii Europejskiej. Tych, powiedziałbym, nadfundamentów, nadbudowy, bo na czym innym była budowana Unia Europejska i o tym doskonale wiemy, a czym innym jest dzisiaj i co innego próbuje się pokazywać, że jest wartością w tej Unii. Więc jeśli rzeczywiście te dogmaty ekologiczne i zostaną w Stanach Zjednoczonych jakby odrzucone, a prymatem będzie gospodarka, jej rozwój, dalsze kopanie i również eksportowanie nośników energii, ropy, gazu, no to Unia Europejska będzie miała problem, a kraje unijne no oczywiście otworzą się na Stany Zjednoczone, bo jeżeli energia będzie tańsza, no to cóż, któż by nie skorzystał z takiej okazji?
No to jest także może szansa dla Polski w takim wypadku. Polska ma na jedną z najdroższych energii, czy kosztów dla klientów energii elektrycznej, chociaż koszty wytwarzania nie są znowuż aż tak wyższe, ale dotyka nas polityka klimatyczna i podatek od CO2 unijny. To bardzo silnie odczuwają Polacy, szczególnie ci, którzy w ostatnim czasie dali się namówić na pompę ciepła. Teraz widzą, ile kosztuje ekologia ich bezpośrednio, czy tego typu rozumiana ekologia, żeby być prawidłowym. Na ile to jest tak, że to może być szansa dla Polski, już nie poza tym geopolitycznym, Niemcy, Francja, Polska, Stany, ale gospodarczym, że cofnięcie się zielonej agendy ze Stanów będzie także szansą dla takiego kraju jak Polska, żeby trochę złapać oddech od polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
No, bez wątpienia to będzie szansa dla Polski, dlatego że no, Polska jest w pewnym sensie dobrze zabezpieczona, jeżeli chodzi o energię, o gaz, tak, bo mamy terminal w Świnoujściu, mamy otworzony Baltic Pipe, nie musimy korzystać z surowców z Rosji i jeszcze dzielimy się nimi z innymi krajami Unii Europejskiej. Ale myślę, że czy wygra Donald Trump, czego pewnie obaj sobie byśmy życzyli, czy Kamala Harris, my w Polsce powinniśmy po prostu robić swoje. Przede wszystkim wzmacniać gospodarkę, co obecnie przy tym rządzie idzie tak sobie, bo zbroić się będziemy mogli tylko wtedy, jeżeli nasza gospodarka będzie zdrowa i dobra, bo tylko wtedy będzie nas stać na przykład na nowe uzbrojenie. Mówię to, bo obecnie wygląda to jakby komuś zależało mocno na tym, aby tak właśnie nie było. Czyli po pierwsze, abyśmy byli uzależnieni od nośników energii z zewnątrz. Nie mamy przecież do dzisiaj elektrowni atomowej, a prace, które wykonywał poprzedni rząd, zostały przerwane. I dlatego no, Stany Zjednoczone są bardzo ważne, kluczowe, ale my powinniśmy tutaj w Polsce robić też swoje. No, tak jak powiedziałem, wzmacniać gospodarkę. Niestety no wszystkie wskaźniki, wszystkie odczyty gospodarcze z ostatnich 2-3 tygodni pokazują, że jest inaczej. I to też powinno niepokoić.
Powoli także niepokoić się, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią. To jeszcze wróćmy do tego, jak Berlin, jak Paryż, już nie sama Bruksela, jak te dwie stolice będą mogły się odnosić do Stanów Zjednoczonych, zarządzanych nie przez establishmentowo liberalną czy lewicową Harris, ale przez konserwatywnego Trumpa.
No, Europa, co prawda coraz częściej środowiska konserwatywne, tak jak ostatnio w Austrii, wygrywają wybory, no niestety pogrążyła się w flirt i w romans raczej z ideologiami, które nie mają charakteru konserwatywnego, więc wygrana Donalda Trumpa będzie zarówno dla, nawet gdyby w przyszłym roku wygrali chadecy w Niemczech, będzie dużym problemem dla Berlina, ponieważ środowiska lewicowe tak bardzo są już tam zbudowane, umocnione, że jakikolwiek rząd by nie powstał, no on będzie oczekiwał, te środowiska będą oczekiwać od rządzących, aby utrzymały ten kurs ideologiczny, tak? Czyli związany właśnie też kwestia istotna na przykład ze stosunkiem do nielegalnej migracji. Wiemy, jaki jest stosunek Donalda Trumpa do nielegalnej migracji. Z drugiej strony wiemy, że stosunek Kamali Harris, która prezentowała na wiecach swoje opinie w tej sprawie, raczej nie był prawdziwy, tylko na użytek kampanii. Więc choćby ta kwestia będzie pewnym problemem w rozumieniu migracji nielegalnej tutaj, na przykład w Niemczech, w Berlinie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ale również we Francji. Pamiętamy, że przy pierwszej prezydenturze Donalda Trumpa, on dokonał nawet takiego, no powiedziałbym, teatralnego gestu wobec, na jednym ze spotkań wobec prezydenta Macrona. On tylko jako z nim, jako jedynym przywódcą europejskim zorganizował specjalne osobiste spotkanie indywidualne, pokazując, że stawia właśnie na Macrona, a nie na Niemcy. Wtedy jeszcze była kanclerzem Angela Merkel. Więc no trudno tu wróżyć z fusów, dlatego że sytuacja będzie dynamiczna na pewno i dzisiaj oczy wszystkich przywódców europejskich są zwrócone na Stany Zjednoczone. Niestety nie sądzę, by ci czołowi liderzy chcieli, aby te wybory wygrał właśnie Donald Trump.
I wolą Kamale Harris. Na ile zwycięstwo Trumpa, bo to jest też jako zarzut, jako kłopot rozpatrywane, mogą podzielić Zachód, że Europa trochę idąc za myślą Donalda Tuska, albo Donald Tusk po prostu komunikuje to, co się mówi na europejskich salonach. Jeżeli będzie Trump, to Europa pójdzie swoją drogą, trochę w kierunku Chin, trochę w kierunku Rosji, z którą się będzie przepraszać.
No, już można powiedzieć, że pewien podział się rysuje, ten sławny tweet na portalu X, jeśli można tak powiedzieć, tweet na portalu X ostatnio Donalda Tuska. który, cóż, no, sugerował, że Europa nie powinna w ogóle się oglądać na Stany Zjednoczone, kto wygra wybory, i powinniśmy zakończyć z outsourcingiem bezpieczeństwa. No, on pokazuje pewien kierunek i pewien tok myślenia tu w Europie wobec właśnie relacji ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii bezpieczeństwa. Mówiąc prosto, on pokazuje, że ten mainstream europejski najchętniej wypchnąłby Stany Zjednoczone z Europy. Tylko to by się dla Polski z pewnością nie skończyło dobrze.
No, na pewno byłoby to dla naszego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa Ukrainy. To może na tym skończmy. W Europie trwa wojna, wojna na Ukrainie. W tej chwili Rosja tę wojnę wygrywa. Co oznacza wygrana Harris i Trumpa dla samych Ukraińców? Teraz już tak bardzo nie patrzymy, a może niesłusznie, że nie patrzymy na tą linię frontu. Na ile jest tak, że Ukraina, która chyba bardzo mocno, Wołodymyr Zełenski postawił i na Berlin, i na Kamalę Harris. Pytanie, czy to była najlepsza decyzja prezydenta Ukrainy?
No, prezydent Ukrainy już kilka razy podejmował decyzje, które chyba nie przynosiły mu zbyt dużych korzyści, chyba że na krótką metę. Mówię tutaj o wyborach na przykład z ubiegłego roku, kiedy postawił mocno przeciwko środowisku Zjednoczonej Prawicy w Polsce i to było ewidentne. I tak samo obecnie, jeżeli chodzi o jego stosunek i jego jakby zachowania w odniesieniu do Donalda Trumpa. Co do jaka będzie polityka, no Kamala Harris z pewnością jest wielką zagadką, bo ona przez swoje 3,5 roku, może taka specyfika wiceprezydentury w Stanach Zjednoczonych, no jeśli chodzi o swój stosunek do tych spraw bezpieczeństwa w Europie i w ogóle wojny na Ukrainie, raczej była bezobjawowa, więc nie poznaliśmy jej opinii, a z tego co wypowiadała się na debatach i wiecach, też niewiele wynikało. Pewnie można się spodziewać, że będzie chciała kontynuować politykę Joe Bidena. Natomiast no, Donald Trump jest jeszcze większą niewiadomą, dlatego że nie ma chyba drugiego człowieka. Nie wiem, czy choćby jego żona zna go na tyle, by wiedzieć, co Donald Trump zrobi jutro. Bezwzględnie Donald Trump jest człowiekiem, który podchodzi do polityki w sposób transakcyjny, w sposób biznesowy i no i można się tylko zastanawiać, czy będzie to biznes z niekorzyścią dla Ukrainy, czy będzie to twardy biznes, po którym Putin wycofa się z Ukrainy. No wiadomo, że Stany Zjednoczone mają obecnie całkowicie inne priorytety, prawda? Zacieśnia się z jednej strony ta oś Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna, więc no, czeka nas naprawdę wielka rozgrywka na tej światowej szachownicy. No i zobaczymy. No, myślę, że najbliższe godziny już pokażą, godziny po ogłoszeniu wyników wyborów, bo no, prezydent Joe Biden będzie tą, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, kulawą kaczką, czyli takim prezydentem, który już odchodzi, ale jeszcze rządzi. No ale Donald Trump z pewnością, gdyby wygrał, no to ten okres tak zwanego bezkrólewia nie, w sensie werbalnym na pewno nie będzie bezkrólewiem.
Nie będzie takie to oczywiste. W przypadku Donalda Trumpa będzie to nowa ekipa, nawet chyba troszeczkę różna od tej, która rządziła w Białym Domu, kiedy prezydentem był Donald Trump w kadencji 2016-2020. Na koniec dla polskiej polityki, co to oznacza? Polska polityka bardzo mocno no, powiązana chociażby tymi więzami bezpieczeństwa ze Stanami. Z jednej strony premier Tusk, a z drugiej strony prezydent, który jeszcze chwilę będzie współpracował z nowym lokatorem Białego Domu, prezydent Andrzej Duda. Co te wybory oznaczają dla tych dwóch stron barykady politycznej w Polsce?
To, co dla Polaków jest najważniejsze w tych, podkreślmy, amerykańskich wyborach, to jest ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, bo chociaż Amerykanie faktycznie głosują przede wszystkim według kryteriów takich krajowych, no to ich decyzja, ten wybór, którego dokonają w ciągu najbliższych godzin, będzie miała znaczenie i wpływ no, na stabilność całego regionu i oczywiście dla Polski również. I mówiąc wprost, decyzje sprzedawcy hamburgerów z Teksasu albo, nie wiem, montera anten satelitarnych na Florydzie czy w Virginii, one będą miały również wpływ na stabilność i bezpieczeństwo Polski. I jeszcze taka jedna myśl przyszła mi do głowy, że zawsze tak mówimy, że te każde wybory są najważniejszymi. Tak mówiliśmy rok temu, tak mówiliśmy przy wyborach europejskich i rzeczywiście one były bardzo ważne, to już dzisiaj widzimy, ale teraz te amerykańskie również są bardzo ważne i ja bym je czytał nawet w takim trójpaku, a może nawet czteropaku, biorąc pod uwagę przyszłoroczne wybory prezydenckie w Polsce, bo od tego, kto wygra w Stanach Zjednoczonych, no będzie wiele zależeć, jak ułożą się sprawy w Europie, to co mówiliśmy przed chwilą, ale także w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Polsce, a wiadomo, Amerykanie nie będą wybierali nam prezydenta i zdjęcie ewentualnego kandydata z Donaldem Trumpem albo z Kamalą Harris wcale nie będzie przesądzać o tym, jak zagłosuje polski wyborca, przysłowiowy Jan Kowalski. No ale to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych i konsekwencje tego mogą mieć wpływ na kształtowanie poglądów i preferencji wyborczych.
I o tym mówił Robert Bagiński, dziennikarz, analityk, portal tematypolityczne.pl. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.